Dzień dobry. To świetna zapowiedź, bo przed nami czołowy reprezentant polskiej myśli politycznej, Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo za taką ocenę. Chyba jednak to jest lekko kpiąco.
Nie, w życiu. Ja, proszę pana, nie wiem, co to kpina. Za to wiem, co to inflacja i za to wiem, co to podwyżki. To bardzo dobrze, żeby nie było, że szukam dziury w całym. To bardzo dobrze, że rząd przygotował tarczę antyinflacyjną. Pytanie, które się pierwsze nasuwa, dlaczego tak długo musieliśmy na to czekać?
To jest to, co pan powiedział, że bardzo dobrze, że rząd przygotował.
Na razie jeszcze nie ma, żeby było jasne.
No, ale jest zapowiedź i dokładnie opisanie, co i jak będzie to wyglądało. Natomiast dlaczego tak późno? Zawsze można powiedzieć, że zawsze jest za późno. A z drugiej strony to jest tak, że jak pojawia się jakaś tendencja, to zawsze analitycy mówią, czy to jest krótkotrwały trend, czy to jest trend jakiś stały.
No dobrze, musieliśmy poczekać, żeby się dowiedzieć, czy to samo nie spadnie.
Trochę trzeba było poczekać, no bo reagowanie na coś, co może za tydzień czy za dwa przeminąć, jest znowu też przedwczesne.
Dobrze, ale z drugiej strony, niech pan to powie ludziom, którzy nie tylko na bazarach, ale w sklepach płacą coraz więcej i więcej.
Ja wiem, tylko z takim problemem boryka się cały świat. To nie jest tak, że tylko w Polsce mamy
inflację. A to z kolei naprawdę im poprawi samopoczucie w piątkowy poranek.
Pewnie nie. To ja się z tym zgadzam. Tylko tyle, że tak jak powiedziałem, no rząd przygotowuje pewne rozwiązania, patrząc na pewne tendencje. To nie jest tak, że no wczoraj zdrożał gaz, a dzisiaj mamy już rozwiązania. No tak niestety się nie da.
Panie pośle, to jest proste pytanie, tylko takie.
Natomiast to jest, zawsze jest tak, jeżeli coś się robi, no to jak...
Panie pośle, pytanie polityczne, bo ja rozumiem, że nie wchodzimy w szczegóły, bo tak naprawdę nie możemy wchodzić w szczegóły, choćby dlatego, że tych rozwiązań na piśmie jeszcze nie ma, ale... A co za 3 miesiące? To znaczy po 3 miesiącach przestanie obowiązywać obniżony VAT na prąd i gaz.
No, mówił pan przed chwilą, że dobrze, że rząd wprowadza takie rozwiązania i że się pan nie czepia. No to jest
nie,
trochę
nie czepiam
tak,
się, jeżeli, tylko pytam. Przepraszam, jeżeli... moją rolą jest jednak to pytanie.
Ja wiem, ale ja nie mam pretensji, potem? Że pan pyta, tylko to jest trochę tak, że jeżeli rząd coś robi, wprowadza pewne złagodzenia skutków inflacji, to wszyscy mówią, no tak, ale to za mało, za późno, a co potem? To wydaje się,
że to jest taka filozofia,
w której można powiedzieć, że no co by rząd nie zrobił, to zawsze źle. Dobrze, że rząd coś takiego zrobił.
Panie pośle, bądźmy uczciwi. Dobrze. Ja zacząłem od tego, że się nie czepiam, nie szukam dziury w całym.
To była deklaracja, a później były jednak
nie,
trochę
ja zadaję czepię. Panu normalne pytanie. Nie,
ale ja odpowiadam
idą potężne
normalnie.
Podwyżki cen prądu. Prąd drożeje na giełdach, prąd drożeje, bo z wielu powodów. Drożeje gaz, drożeją uprawnienia do emisji CO2 i w związku z tym ta 3-miesięczna obniżka VAT-u spowoduje tylko tyle, że te podwyżki będą, ale trochę mniejsze.
Znacznie mniejsze. Poza tym dzisiaj, jeśli spojrzymy na cenę energii w całej Unii, to dlaczego my w tej chwili sprzedajemy Niemcom energię, bo jest tańsza niż w Unii. Więc my mamy i tak najtańsze ceny. Jeszcze dzięki tym obniżkom, obniżeniu podatków, akcyzy, to będziemy mieli, no, jeżeli nawet znacznie mniejszy wzrost, no to jednak to jest działanie pozytywne.
Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem.
Co
panie
do
pośle,
pytania
to
o cuda, no to niestety rząd nie jest...
I cuda też
nie
zostawmy.
Jest w sprawie tej cudotwórcą. Czy może działać tak,
byłby
jak działa?
Byłby pan łaskaw odpowiedzieć na to pytanie.
Tak.
Czy Łukasz Mejza powinien być dalej wiceministrem w waszym rządzie?
Sprawdzane są oświadczenia pana ministra, bo był problem, nie składał, jakiś czas
mówi
miał
pan
opóźnienie.
O oświadczeniach majątkowych pana ministra, a ja mam do pana pytanie inne.
I te oświadczenia są badane. Jeżeli to badanie wypadnie negatywnie, to pewnie będzie dymisja.
A jak pan określi człowieka, który obiecuje rodzicom nieuleczalnie chorych dzieci jakąś cudowną terapię w Meksyku? Terapię, co do której lekarze mówią, że to jest bzdura i że to jest humbug. Ale on ją obiecuje za jedyne 300 tysięcy złotych.
No to dosyć, można powiedzieć, działanie. Ja bym się czegoś takiego nie chwycił.
Ale panie pośle, ma pan wnuczkę, prawda?
Mam.
Nie daj Boże, by się coś stało.
Nie daj Boże.
I przychodzi jakiś młody człowiek i roztacza przed panem, przed rodzicami dziecka wizję, że lekarze to są bezradni, ale on to w Meksyku, tylko trzeba 300 tysięcy.
Z pewnością polegałbym na zdaniu lekarzy.
A nie o tym mówię. Kim musi być taki dżentelmen, który żeruje na rodzicach nieuleczalnie chorych dzieci?
No sam pan może to ocenić. No ja bym czegoś takiego nie zrobił. Jeżeli ktoś by do mnie z czymś takim przyszedł, to bym delikatnie mówiąc wyprosił.
Czy to nie jest moralnie dyskwalifikujące dla Łukasza Mejzy?
Dla każdego.
Czyli dla niego również?
Jeżeli to jest prawda, no to tak jak powiedziałem, sprawa jest sprawdzana.
Nie będzie się pan za to wstydził, że ten człowiek jest wiceministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości?
Wie pan, to co ktoś ma czasem na sumieniu, tego nie wiemy. Jeżeli po czasie coś wychodzi, no to przede wszystkim taka osoba powinna się wstydzić, a no, rząd nie jest jasnowidzem. Tak jak
nie, ale wie pan, jak się powołuje człowieka do rządu, w tym wypadku się powołuje 30-letniego dżentelmena, który nie ma swych żadnych doświadczeń. Jego jedynym walorem jest to, że będzie jeszcze jednym posłem więcej w koalicji rządzącej. Ale zawsze istnieje pytanie, czy nie można byłoby tego sprawdzić wcześniej? Ja dam panu inny przykład. Panie pośle, przepraszam bardzo, czy pan kupował kiedyś kebab?
No rzadko raczej.
Ale zdarzyło się.
Zdarzyło się w życiu, tak, to prawda.
No to o co pana pytał sprzedawca? Czy na grubym, czy na cienkim, prawda?
No, czy mała porcja, czy duża porcja?
I jeszcze sos.
I czy dodać tak ketchup, czy tam
teraz
musztardę?
Panie pośle, poproszę o 1000 zł od pana. Bo ja panu właśnie zrobiłem szkolenie z umiejętności miękkich. Takimi szkoleniami zajmował się Łukasz Mejza.
Sądzę, że mógłby pan doskonale szkolić w zawodzie dziennikarza.
Łukasz Mejza nie szkolił zrobienia kebabu, natomiast rzeczywiście właścicieli kebabowni i pizzerii, jego firmy szkoliły Bóg wie z czego. Natomiast zgarnął za to, uwaga, 960 tysięcy złotych z sejmiku województwa lubuskiego. To właśnie nie z sejmiku, tylko z programu.
Unijnego, tak?
Unijnego. Wie pan co? Człowiek ma licencjat z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości. Tam stosunki międzynarodowe kończył na tych finansach i bankowości w Wyższej Szkole. Wszystkiego najlepszego.
To dobra szkoła, jak się potrafi po takiej szkole zarabiać takie duże pieniądze.
Tak, tak. Przepraszam bardzo. A nie ma pan poczucia, że rozmawiamy o... Chcę być grzeczny, no ale to niech ludzie sami wiedzą. Widzę młodego człowieka, który dzięki konekcjom politycznym zarabia bańkę na jakichś dziwnych szkoleniach. No, nikt mi nie powie, że w okresie pandemii największą rzeczą, którą robi kebabownia, jest to, żeby sobie robiła szkolenia z umiejętności personalnych.
Ale tak jak powiedziałem, wie pan...
Później jeszcze wciska rodzicom nieuleczalnych chorych dzieci jakieś
cudowne terapie. No ja się nie nazywam Mejza, no proszę mnie pytać. Ja nie znam spraw tego pana. Ja w ogóle go...
Łukaszu Mejzie też jeszcze chwileczkę, ja ale będzie, proszę państwa, pytanie...
Gdzieś go poznałem w Sejmie. Rozmawialiśmy chyba ze dwa razy w życiu.
Czy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu, to będzie następne pytanie, ale to już w internetach. Zostańcie z nami. Z Koczem RMF-u życzymy mimo wszystko, proszę państwa, miłego weekendu. Panie pośle, ja jeszcze dokończę sprawę tylko pana posła Mejzy, dlatego że ja bym nie chciał, żebyśmy rozmawiali o tym tonem żartobliwym. Dlatego że, wie pan, pamięta pan, jak szliście do wyborów w 2015, nazwaliście się Dobra
Zmiana. Po pierwsze, to nie jest mój kolega, znajomy, nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
To jest minister w pańskim rządzie.
No, ja nie jestem w rządzie.
W rządzie, na którym pan głosuje, w rządzie, którego partia...
Bo ten rząd bardzo dużo dobrych rzeczy dla Polski i Polaków robi. Ja ten
między
rząd
innymi,
popieram.
Między innymi Łukasza Mejzę robi wiceministrem sportu.
No to są niestety słabości demokracji.
Słabości demokracji, ale pan się uśmiecha, ale ludzie...
No uśmiecham się dlatego, że ja nie znam spraw tego pana i tak jak powiedziałem, sprawa dotycząca chociażby tych właśnie zarobków pana Mejzy jest badana.
A ja panu
jeśli
powiem,
chodzi
to akurat,
o oświadczenie,
że to
jest... oświadczenie majątkowe jest badane też przez nie tylko Komisję Etyki, ale również przez służby. Jeżeli wykaże nieprawidłowości, no to będzie dymisja. No, co ja więcej mogę
panie pośle,
powiedzieć?
Proszę,
to nie jest mój
tutaj,
wspólnik,
tutaj,
znajomy,
tutaj akurat,
kolega.
Te szkolenia, to mu pomogło załatwić nie PiS, tylko PSL, żeby było śmiesznie. Otóż PSL kontrolował Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. No, a ponieważ pan Mejza z PSL-u w 2019 do Sejmu kandydował, to dostał, no tak się złożyło, koincydencja taka zupełna, to przypadek przecież, że akurat firma, jedna z wielu firm posła Mejzy dostała to zlecenie i szkoliła. I wie pan, co jest najfajniejsze w tym całym procederze? Że nie ma nic, żadnego dokumentu. Bo to był e-learning, czyli wszystko w internetach. Nie ma ani konspektów szkoleń, nie ma nazwisk szkoleniowców, nie wiadomo kto, co, jak i co mówił.
Myślę, że pan Mejza będzie się tłumaczył.
Mejza jakoś nieprzesadnie jest skory do tłumaczeń. No, od nas zaproszenia nie przyjął.
Tego nie wiem, no to już
ale dobrze,
jest
panie pośle, to
nie, sprawa pan tylko między panem a Mejzą, że nie chciał przyjąć zaproszenia.
Nie, to nie jest sprawa między mną a Mejzą, to jest sprawa między Polską a Mejzą, bo on jest wiceministrem w rządzie i to jest człowiek, który najpierw, jest takie słowo, nie chciałbym, żeby ono źle zabrzmiało, no ale nie potrafię znaleźć odpowiednika innego. Jest takie słowo cwaniak. Jak ktoś jest cwany, to potrafi sobie znaleźć taką formę, że zarobi bańkę w pandemii.
Może, tego
moje
nie
gratulacje,
wiem.
Dobrze, okej. Okay.
Tego nie wiem, ja bym każdemu życzył, żeby potrafił żeby zarobić
obrot.
Duże
tak,
pieniądze.
Tak, ja też życzę ludziom, żeby jak a chciałby pan, żeby naprawdę zarabiali później, albo próbowali zarabiać, bo po prostu
no, ale chciałbym, żeby ludzie zarabiali uczciwie. I to tyle mogę powiedzieć. Natomiast dobra. No tak jak powiedziałem, ja nie
Mejzy,
znam spraw pan Mejzy.
Nie
jestem też uprawniony jako poseł do tego, żeby mieć dostęp do różnych dokumentów. Sprawdzają to odpowiednie służby. No, jeżeli się potwierdzi, jest, że są tam
pan
złamane.
Pan jest w komisji służb specjalnych, taka prawda.
Ale ta komisja nie ma uprawnienia do tego, żeby.
Ale moglibyście spytać łaskawie.
Moglibyśmy.
Na przykład
i pewnie spytamy.
CBA, czy bada tego no, typu rzeczy?
Pewnie spytamy, tak.
Pan będzie pytał?
No to już na posiedzeniu, jeżeli będzie niejawne, to nie mogę mówić, kto nie, o co
nie,
będzie
no,
pytać.
Zaraz, no nie. Pan może powiedzieć, że ja będę pytał, będę się domagał wyjaśnienia.
Mogę się pytać, oczywiście, jeżeli taka sytuacja będzie, to będziemy pytać. To wszyscy wtedy pytają na posiedzeniu.
Półtora miesiąca temu Jarosław Kaczyński w studiu RMF powiedział, że on, że to jest w zasadzie pewne, że on odejdzie z rządu. On już zresztą to mówił wiele razy i on nie widzi w tym żadnej sensacji. On wszedł do rządu, cały czas opowiadam, co mówił Jarosław Kaczyński, cytuję, z pewnymi zadaniami, a one już są na końcu drogi. Jeżeli je wykonam, to mój pobyt w rządzie nie będzie miał większego sensu i ktoś może mnie zastąpić. Kiedy odejdzie Jarosław Kaczyński z rządu?
No tak jak dokładnie pan zacytował, pewne zadania są na ukończeniu i rzeczywiście jest pewna pula spraw, które w tej chwili są przygotowywane, czy też już na ostatnim etapie przygotowań pewnych ustaw i one niedługo wejdą do Sejmu.
Nie, żebym rozumiał, co pan mówi do mnie. Bo jak ja słyszę, że pewne sprawy już na ukończeniu niebawem, to znaczy, że idź pan sobie, nie zawracaj mi głowy, tak?
Nie, no chociażby dotyczące wzmocnienia armii.
Ale to Jarosław Kaczyński pracuje nad jakimś pakietem ustaw?
Tak.
Czy on już został zrobiony? Bo przecież zdaje się, że ten wielki plan, na którym wzmocnienie armii, no ta słynna konferencja prasowa, na której Jarosław Kaczyński przysypiał, ale za to dowiedzieliśmy się, że ma telefon komórkowy, bo mu dzwonić.
I zegarek założony, tak.
Tak.
No, jak to niektórzy mówili, w sposób taki, żeby rozmówca wiedział, ile czasu
właśnie to,
rozmawia.
Pan zna Jarosława Kaczyńskiego, prawda?
Tak.
Osobiście.
Znam.
I od dawna. Mhm. To niech mi pan powie, o co kaman z tym zegarkiem, bo ja zupełnie nie rozumiem.
Ja też nie wiem, o co chodzi, dlaczego ludzie się
być
tak szczepiają.
No nie, ale dlaczego on miał ten zegarek tak założony? Rozumiem, że źle założył, no bo nie ma żadnego powodu, żeby sobie zegarek do góry jakoś no, tam nogami zakładać.
No to naprawdę.
No dobra, ja mam zegarek. Zaraz.
Czepianie
robimy
się.
Nie czepiam się, to jest dla zabawy. No dobrze, ale jak ja mam tak.
No i co?
To pan teraz widzi, która jest godzina.
No widzę. No i
ale ja nie widzę.
Jak to nie? Ja widzę.
A Ja musiałem sobie tak oglądać.
Ja na przykład czytam do góry nogami.
Zresztą, geniusz.
Tak, po prostu no, geniusz. Być może, wie pan, znaczy, to jest nawiązanie do Leonarda da Vinci, który szyfrem w lustrze czytał. Więc nie no, wie pan, to przecież czy to się patrzy tak na zegarek, czy tak, to ci godzinę odczyta.
Nie, nie odczyta się. Jestem idiotą w takim razie, ja nie odczytam.
To już panie współczuję.
Nie, teraz pytanie serio.
Ja ostatnio namalowałem taki obraz, który nawiązywał do Leonarda da Vinci.
Myślę, że nazwał go pan idiota i chciał mi podarować.
Nie. I podpisałem go tak jak Leonardo da Vinci w lusterku, żeby właśnie było trudniej przeczytać.
Geniusze chodzą polskimi, mazowieckimi drogami po prostu. Jak nie Chopin, to Suski.
A dziękuję za uznanie.
Bardzo proszę.
Do Chopina mi daleko, w ogóle do muzyki nie mam talentu, więc...
Co to on do plastyki, pewnie, więc dobrze, ale zostawmy to. Ja chcę jednak z panem nie tylko śmieszkować, ale zadać pytanie serio o polityczną przyszłość, a także tego rządu. To znaczy, czy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu dającej się przewidzieć przyszłości w tym roku, na początku przyszłego?
Sądzę, że tak jak prezes powiedział, po wykonaniu tych zadań to jest pewnie pierwsza połowa przyszłego roku.
I wtedy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu.
No tak zapowiedział.
Ale z partii to nunu.
A niby dlaczego jest prezesem?
Nie no, oczywiście, ja ten tytuł zresztą, się piastuje dożywotnio.
Zresztą prezes powiedział, że odchodząc z rządu zajmie się bardziej sprawami dotyczącymi partii.
Panie Bośle, pan pozwoli, że zadam pytanie o pana w takim razie, a nie Jarosława Kaczyńskiego. Skąd plotka, że zastąpi pan Krzysztofa Czabańskiego w Radzie Mediów Narodowych?
No nie wiem. Pytanie o to, skąd się pojawiła plotka, no nie jest pytaniem do kogoś, kto jest przedmiotem tej plotki.
Ale rozumiem, że pan generalnie zaprzecza całkowicie.
Nigdy nie, nawet nie myślałem o czymś takim. Więc...
A gdyby przyszli i spytali?
Ale kto miałby przyjść i spytać?
No ci, którzy wybierają, Jarosław Kaczyński, rzecz jasna.
Jakby przyszli i spytali, to bym odpowiedział, a na razie nie pytali.
To dobrze, to... Wie pan co, pan jest szefem Rady Programowej Polskiego Radia.
Tak.
Podoba się panu programowo rzecz jasna oferta Polskiego Radia? Podoba się panu to, co się dzieje w publicznym w końcu radiu?
Jeżeli byśmy popatrzyli na uchwały Rady Programowej, to byśmy zobaczyli, że od początku, kiedy tam jestem, nie przyjmujemy ramówki programu trzeciego i krytykujemy to, że ciągłe zmiany, brak dyrekcji. No, program, jak ja ostatnio powiedziałem, no, bardziej dla dziadersów niż dla młodzieży, a to podobno jest antena młodzieżowa. No cóż, tutaj akurat
mój ojciec przestał słuchać trójki.
Nie radzą, no ja też przestałem słuchać trójki.
Ale dlatego, że to dla niego... Dobra, już, za stare.
Dobra, ale jesteśmy tylko radą programową. Wyrażamy opinię. Natomiast co z tymi opiniami zrobi zarząd, a tu jest jednoosobowy, Polskiego Radia, no to już na to nie mamy wpływu.
Panie proszę, ja się nie chcę znęcać nad konkurencją. Ja zadaję zupełnie inne pytanie. Tak naprawdę to jest pytanie o to, czy media publiczne, bo to przecież nie tylko radio, to także telewizja, może zwłaszcza jeśli chodzi o pobieranie pieniędzy z publicznego, no publicznego grosza, tak, z budżetu. Czy te media spełniają pańskie oczekiwania? To tak miało wyglądać. Właśnie po to zdobywaliśmy w 2015 władzę, żeby tak wyglądały media.
Wie pan, zawsze może być lepiej. To jest tak, że ci, którzy nas nie lubią, będą bardzo krytyczni. Ci, którzy nas lubią, będą albo zadowoleni, albo też będą trochę krytyczni. Dostrzegam pewne wady. No to nie jest tak, że ktokolwiek jest na świecie jest doskonały.
Natomiast ogląda pan Wiadomości czasem?
Tak, oglądam.
Ale pan je ogląda serio czy dla beki?
Ja oglądam je serio.
Ale się pan śmieje. Pan reaguje tak.
Jestem nastawiony pozytywnie do życia. Zawsze się uśmiecham.
Pan reaguje teraz tak, jak Grzegorz Schetyna pytany o wpadki Donalda Tuska. Naprawdę. Pokazuje garnitur zębów i z uśmiechem na twarzy mówi, że bardzo mu przykro.
Ale ja nie mówię, że mi bardzo przykro.
Nie, tylko się pan śmieje.
Ja mówię o tym, że będąc w Radzie programowej Polskiego Radia, odrzuciliśmy już kilkakrotnie ramówkę programu trzeciego.
Więc to nie jest tak, że jest to jakiś cudowny paradoks.
Egzaltowanie, zachwycony wszystkim, co robi Prawo i Sprawiedliwość, bo to większość się udaje. No, są jakieś elementy, które są do poprawienia.
Boże, no to ja zadam jeszcze ostatnie pytanie serio.
Osobiście też próbuję niektóre rzeczy naprawić. No, ale jeden człowiek nie jest cudotwórcą.
Nawet Marek Suski?
Nawet, niestety.
Choć to jeszcze jedno pytanie
chciałoby
serio.
Się, ale może dobrze, że nie.
Jeszcze jedno pytanie serio, jeśli mogę zadać. To jest pytanie o obostrzenia covidowe. Wczoraj minister Adam Niedzielski w naszym studiu powiedział, że wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. Wie pan, kiedy ja tego słuchałem, to zadawałem jemu to pytanie, ale zadam też panu, to po cośmy te żaby jedli? To po cośmy wprowadzali lockdowny, skoro wiemy, że one są mało skutecznym środkiem?
Ale są, po części jednak są skuteczne. Więc jeżeli mówimy o tym,
nie ma pan żadnego poczucia, że tutaj, no, że tu nie ma konsekwencji?
Wie pan, no to powiedzenie, że nie są do końca skuteczne, to jednak zawiera w sobie określenie, że są skuteczne. Natomiast mamy sytuację taką, gdzie
pan
część ludzi...
wszystko.
Nie, ale to, wie pan, to jest też takie trochę analizowanie znaczenia słów. No, pana z tego zdania znalazł ten jeden element, że
ale
nie
ja
jest skuteczne.
Brzymane, jak ja panu powiem, że
ja
jest
znajduję
mało
inny element, że jednak są skuteczne, nie do końca. A co do tego, co do skuteczności, no jest część naszego społeczeństwa, która mówi, nie ma żadnej pandemii, to jest plandemia, mamy w nosie te obostrzenia.
Tak.
No
tak
i później niestety mamy nekrologii bardzo często tych, którzy nie wierzyli w pandemię.
No dobrze, nie ma pan takiego poczucia, serio pytam,
mam
że
takiego znajomego,
PiS boi
który
się
mówi,
na przykład...
Tak, no ja się nie zaszczepię. Ja mówię, no ale dlaczego? Przecież te szczepienia pomagają. Najwyżej umrę, ale się nie zaszczepię. Ja mówię, to człowieku, ty się zastanów, masz dzieci, żonę. Nie ma żadnych argumentów do przekonania takiej osoby, która mówi, nie umrę, ale się nie zaszczepię. Więc jeżeli minister Niedzielski mówi, że te obostrzenia nie do końca były skuteczne, mamy też część takich ludzi, którzy mówi, nie, absolutnie.
Muszę powiedzieć, że
tak
na mnie
dalej,
wrażenie zrobiła informacja, że ludzie są gotowi zapłacić 900 zł za fałszywy certyfikat, bo wolą zapłacić 900 niż wziąć szczepionkę, która jest za friką.
No, ja tego też nie rozumiem, no, ale...
Ale dobra, zostawmy w takim razie to...
Ale czy rząd jest w stanie jakby zmienić mentalność ludzi, którzy uważają, że nie, bo...
Ma pan minutę na podzielenie się z nami jedną z bardziej skrywanych tajemnic Marka Suskiego. Co Marek Suski ostatnio czytał?
Co ostatnio czytałem? Ostatnio czytałem właśnie ten program dotyczący walki z inflacją.
Ale to ja wiem, to jest literatura piękna, bo bajki, ale czy jakichś innych autorów oprócz Mateusza Morawieckiego
jednak
pan czyta?
Chyba nie bajki.
Nie bajki, bo nie wierszem, czyli baśnie, tak, to prawda. Były baśnie. Ale a coś jeszcze pan czytał? Pan ma mnóstwo książek zawsze.
Tak, to prawda.
No to co pan czytał ostatnio?
Ostatnio co ja czytałem... Wolałbym nie mówić.
Tak. Co to takiego? Zaciekawił mnie pan. Będziemy się śmiali, czy co?
Nie, to dość poważna sprawa była.
To nie chce pan się przyznać, co pan czyta?
No nie, bo będą memy w internecie, jeśli powiem, co czytałem.
Nie, jak poważna sprawa, to jakie mogą być memy?
Właśnie poważna sprawa, no czytałem po prostu zbiór fraszek.
Poważna sprawa, fraszki pan czyta, ale czyje, własne?
Nie.
Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu
miłego
za
weekendu
uwagę.
Życzę panu.
Dzięki, nawzajem wszystkiego dobrego.